krótką modlitwą. Poprośmy Ducha Świętego o pomoc, o potrzebne łaski, aby ten czas był czasem działania Bożego Ducha, żeby te sprawy, o których będziemy mówić, dawały nam odpowiedzi, konkretne wskazówki, jak radzić sobie w naszej codzienności, jak coraz bardziej podobać się Bogu, Maryi i Matce, abyśmy nie budowali na sobie, ale przede wszystkim na Bożej mądrości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Powierzmy ten czas także Matce Bożej. Prośmy ją o to, żeby ona, jako patronka wszystkich kobiet w sposób szczególny, pomagała wam przyjąć te wszystkie słowa, które będziemy mówić. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dobrze, usiądźmy. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Was witam. Cieszę się z Waszej obecności. Wiem, że jest to dla Was wymagające, bo chyba jesteście w Kościele dobre półtorej godziny, jak nie dłużej. Może niektórzy nawet wcześniej przyszli, no to już będą dwie. Ale myślę, że to nie jest czas stracony i na pewno nie jest czas stracony, bo to był czas modlitwy, Eucharystii, wsłuchiwania się w Słowo Boże, spotkania z Panem Jezusem. I myślę też, że mogą być wielkie owoce także tego czasu. Ja tak już postaram się nie mówić za długo, mając na względzie też i wasze siły i obowiązki, które was czekają w domu. Ale chciałbym podzielić się paroma refleksjami na taki temat, który jakoś mocno Pan Jezus mi przedkładał w ostatnim czasie, szczególnie dzisiaj, aby mówić o mądrości kobiety. Zwróćmy uwagę na to, że współczesny świat, a mam to na myśli przede wszystkim mężczyzn, ale także dzieci, młodzież. My wszyscy potrzebujemy mądrych kobiet. I nie mówię tego przypadkowo w tym miejscu, bo to jest sanktuarium Matki Bożej. I właśnie tutaj Matka Boża staje jako wzór dla każdej kobiety. I podejrzewam, że każdy z nas, trwając przed nią na modlitwie, ma w sobie takie pragnienie, aby stawać się coraz bardziej jak ona, żeby coraz piękniej realizować to swoje życiowe powołanie, tak jak ona je przecudownie wypełniła swoim życiem. I żeby podobać się Bogu tak, jak podobała się ona. Myślę, że w sposób szczególny, kiedy przyglądamy się cnotom Maryi, to trzeba zwrócić uwagę na jej mądrość. Nie bez powodu nazywana jest stolicą mądrości. Matka Boża w swoim życiu nie popełniła żadnej pomyłki. I już w tym momencie w umysłach może niektórych z tutaj pań pojawi się myśl, no tak, ale ja nie jestem Matką Bożą, ja nie jeden raz się pomyliłam. Ale przecież po to tutaj przychodzimy, żeby otrzymywać konkretne łaski. Żeby Matka Boża wypraszała u swojego Syna to wszystko, czego nam brakuje. I żebyśmy wychodzili przemienieni, obdarowani darami, na które kompletnie nie zasługujemy, ale możemy je otrzymać, jeżeli tylko nie będziemy prosić, jeżeli tylko będziemy chcieli. To jest wielka prawda, o której warto sobie przypominać. To otrzymasz, o co się modlisz, o co prosisz. Nie bez powodu Pan Jezus mówił, proście, a będzie wam dane. Trzeba prosić z wiarą, trzeba prosić cierpliwie. Trzeba współpracować z tymi łaskami, które Pan Jezus chce nam dawać. I wtedy zmienia się całe nasze życie. I jak mówiłem na początku, współczesny świat bardzo potrzebuje mądrej kobiety. Właśnie kobiety na wzór Maryi, która będzie przewodniczką w tym trudnym, bardzo pogubionym świecie. Będzie wskazywała na Boga, na Jego przykazania, na te wszystkie wartości, które związane są właśnie z naszą wiarą. Są kobiety i mądre, ale są także i kobiety, jak to mówi Pismo Święte, nieroztropne. Głupie. Chciałbym tutaj właśnie odwołać się do przypowieści o panach mądrych i głupich i niech ona będzie punktem wyjścia do tej refleksji o mądrości kobiety. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, a nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się Pan Młody spóźniał, zmożone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyćcie nam swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. No właśnie, popatrzmy, jak wiele zależy w naszym życiu od naszej mądrości, roztropności. Zależy wszystko, spotkanie z oblubieńcem, z Bogiem, wielka łaska, która mogła spotkać tę kobietę, ona została niestety zaprzepaszczona, ponieważ podjęły w tym konkretnym dniu, w swoim życiu fatalną decyzję, nie przygotowały się na ten moment, uległy jakiemuś rozproszeniu, zajęły się może czymś innym. I być może też wiele z was tutaj obecnych straciło niejedną łaskę od Pana Boga, bo w tym czasie wasz umysł, serce były pochłonięte czymś innym. I dlatego, mając świadomość tego, że nasz czas tutaj na ziemi już się kończy, bo nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie nam spotkać się z Bogiem, kiedy przyjdzie oblubieniec, to chcemy, żeby On przyszedł do nas jako czuwających, z tymi lampami, czyli tym symbolem czegoś cennego, co otrzymaliśmy od Boga, z czym mamy Go przywitać i że to ma być ta postawa czuwania najpiękniejszym prezentem na powitanie oblubieńca. Żeby tak było, potrzeba mądrości, potrzeba roztropności, przezorności. I mądrość kobiety polega na zrozumieniu, że to Bóg jest źródłem mądrości. Tylko Bóg, nikt inny. Owszem, wiedza to z książek, wiedza od ludzi, ale mądrość tylko i wyłącznie od Boga. Mówimy sobie: tak, zgadzam się z tym, ale słuchanie tej Bożej mądrości nieraz jest takie trudne. To nie to, że ja się z tym nie zgadzam, no bo się zgadzam, ale no kto temu sprosta? Tak, to jest trudne, zgadza się, to jest trudne, ale ta mowa Boga, Jego wymagania muszą być trudne, bo to jest znak tego, jak bardzo Bogu zależy na nas, na naszych duszach, na waszych sercach. I ta opieka Boga nad naszymi duszami jest ważniejsza niż spełnianie naszych zachcianek. Dobrze wiecie przecież jako matki, że nie można dać wszystkiego dziecku, czego żąda, czego pragnie, że są pewne sprawy, które temu dziecku zaszkodzą. I każde dziecko też powie: moja mama to jednak czasami stawia mi takie wysokie wymagania, że to jest dla mnie bardzo trudne. I tak wielu myśli w stosunku do Pana Boga. Bóg stawia te wymagania, ponieważ Jemu na nas zależy. Ten, kto nie stawia wymagań, to można powiedzieć, że jest obojętny w stosunku do tego, kto został mu powierzony. I Bóg wskazuje na naszą najważniejszą cząstkę, na naszą duszę. Bo tylko ona się liczy, to znaczy ona przetrwa, ona jest wieczna, nieśmiertelna, a ciało pójdzie do piachu. I dlatego też Boże wymagania dotyczą naszej duszy. I na jakimkolwiek etapie życia jesteśmy, musimy zwrócić uwagę na to, czy to, co chcę robić, czy to, co podejmuję, czy ten etap, w którym teraz jestem, czy ta relacja, znajomość, one służą mojej duszy, czy też jej szkodzą. Żeby odpowiedzieć sobie na takie pytanie, wtedy odwołujemy się do Bożej mądrości i pytamy: Boże, co Ty byś mi poradził w tym konkretnym momencie? Młoda dziewczyna sobie może pomyśleć: pojawił się na drodze mojego życia jakiś mężczyzna. Czy spotkanie z nim, czy znajomość z nim, czy relacja z nim, w przyszłości może nawet małżeństwo, czy to będzie sprzyjało mojej duszy, czy doprowadzi mnie do nieba, czy raczej właśnie wpływ tego człowieka okaże się być taki, że mnie od Boga odciągnie, że stanę się coraz gorsza, że będę raniła Boga, wpadając w jakieś grzechy. To jest jeden przykład, ale przecież można by podać takich wiele. A więc nie myślmy o tym, że to jest za trudne, słuchanie Boga, rozważanie o Jego przykazaniach. Myślmy raczej o tym, że te Boże wymagania są znakiem miłości do każdego z was, że stawia się wymagania tym, których się kocha i że Bóg w ten sposób chce ocalić to, co jest w nas najcenniejsze. A każda z was jest perłą, wyjątkową perłą dla Boga. Pamiętajcie o tym. To jest też mądrość, umieć spojrzeć na siebie oczami Boga. A Bóg zawsze patrzy na nas z miłością, z miłością, z miłością. Nie znaczy to, że On toleruje grzechy, które są w naszym życiu. Nie, te grzechy Go ranią, smucą. Smucą Go wszystkie sytuacje mojego życia, Twojego życia, kiedy odeszliśmy od Boga, kiedy Go poraniliśmy. Ale nigdy Jego miłość do nas się nie zmieniła, nie skończyła i trzeba w to wierzyć. To jedynie szatan będzie wmawiał, jesteś do niczego, jesteś skończona, będziesz potępiona. Niestety wiele kobiet nie daje sobie rady z tego rodzaju oskarżeniami, samopotępieniem. Niestety bardzo konkretny znak, jak zły duch zbliżył się do ich dusz. Ale mądra kobieta nigdy nie ulegnie takim podszeptom, bo na wierze jest po prostu przez Boga kochana i to jest pewnik, to jest niezmienne. A więc ufaj temu. To jest właśnie Boża mądrość. Mądrość zdobywa się na modlitwie. Kolejna bardzo ważna rzecz. Jeżeli Bóg jest źródłem mądrości, to nasz kontakt z Bogiem odbywa się przez modlitwę i przez rozważanie Słowa Bożego. I na to musi znaleźć się czas. Dobrze o tym wiedzą ci, którzy się na przykład uczyli, studenci i tak dalej, że jeżeli nie przysiądziesz swojego czasu, nie spędzisz nad książkami czy nad jakimiś skryptami, to nie ma szans, żebyś dobrze zdał egzamin, żeby się przygotował, zdobył tę wiedzę, która jest niezbędna, żeby zaliczyć dany przedmiot. I tak samo nie licz na to, że ta Boża mądrość spłynie na ciebie, jeżeli ty nie znajdziesz tego czasu, żeby spotkać się z Bogiem sam na sam, na modlitwie. I tu znowu kolejna pułapka, którą może nastawić zły duch. Mianowicie, ale przecież mam tyle obowiązków, tyle do zrobienia. Rodzina, dzieci, obowiązki, mąż, praca. Kiedy ja mam się modlić? I dobrze jest mieć przy sobie kogoś w takich sytuacjach, drugą, mądrą, pobożną kobietę, aby powiedzieć jej o tych trudnościach. Może niekoniecznie ksiądz tobie nawet w tej sytuacji dobrze poradzi, ale druga kobieta, która też ma rodzinę, dzieci, ale jakoś sobie te sprawy uporządkowała, postawiła i podpowie, co powinna zmienić, co zrobić, żeby jednak ten czas dla Pana Boga się znalazł. To jest też prawdziwa mądrość w takich trudnych sytuacjach, posłuchać rady kogoś doświadczonego, właśnie w tym temacie mądrzejszego. Ale modlić się trzeba. Ile dzisiaj głupich kobiet. Ale dlaczego? Odłączają się od Pana Boga, bo się nie modlą. Nawet mówią wprost, że nie chcą mieć z Bogiem nic wspólnego. Głupich w tym sensie, że popełnia wiele pomyłek i rani siebie i innych ludzi. Marnuje sobie po prostu życie. Wychodzi z nich co najgorsze. To, co najgorsze, zamiast być odzwierciedleniem Bożej miłości, wielu darów, które Bóg daje kobiecie, to wychodzi z niej najgorsze ludzkie cechy. Próżność, zawiść, pragnienie władzy, przemocowość, niestety coraz częstsza u kobiet. I wtedy po prostu mijamy takie kobiety z daleka. Niestety takich jest coraz więcej. A więc być przy Bogu, modlić się, rozważać Słowo Boże, brać do ręki Pismo Święte, Ewangelię, słowa Jezusa Chrystusa, zadawać sobie pytania. Jezu, co chcesz mi powiedzieć przez to Słowo, które dzisiaj na przykład było czytane w Kościele w ramach Ewangelii, w ramach czytań. Co chcesz mi powiedzieć? Kolejna droga do mądrości w życiu kobiety to badanie duchów, które oddziaływują na was, na wasze serce, na wasz umysł. Już po trosze zasygnalizowałem ten temat, że zły duch często się wkrada w wasze serce, ale też może się pojawiać i pojawia się bardzo często Duch Święty, który daje podpowiedzi. Dobre wskazówki. Jeżeli owocem tego głosu, który gdzieś tam jest w sumieniu, będzie coś dobrego, pozytywnego, jakieś dobre postanowienie, coś, co będzie przejawem miłości w twoim życiu, to na pewno pochodzi od Boga i warto za tym iść. Pamiętam, kiedyś pewna kobieta przyszła do mnie do spowiedzi i mówi, że proszę księdza, ja się nigdy nie spowiadałam z zaniedbanych dobrych natchnień, a niedawno właśnie przekonałam się, że było tych natchnień sporo. Ja je ignorowałam, bo myślałam, że tego Pan Bóg nie chce, że najpierw wydawało mi się to coś dobrego, a potem myślę, no nie, to jest za trudne, no nie mam na to czasu, jak ja to zrobię. Ja to marnowałam. Ale teraz wiem, że być może Pan Bóg do mnie mówił, żebym zrobiła coś dobrego, żebym z tego nie rezygnowała. A więc badać duchy, które mówią w twoim sumieniu, w twoim sercu. I też to badanie duchów odbywa się przez modlitwę o Ducha Świętego, o dary Ducha Świętego. Ja niedawno mówiłem, będąc w Niepokalanowie, taką konferencję, że jeżeli chcesz zdobyć duszę kogoś, kogo kochasz dla Boga, to módl się dla Niego o dary Ducha Świętego. Tak mniej więcej brzmiał tytuł tej konferencji. Ona jest nagrana też w internecie, można sobie odsłuchać i polecam. Bo tam omawiam wszystkie dary Ducha Świętego i to, jak one mogą przemieniać nasze życie. A więc warto modlić się o dary Ducha Świętego najpierw dla siebie, ale także dla swoich bliskich. Dla siebie po to, żeby żyć tymi darami, czyli dać się prowadzić Bogu i żeby otrzymać tą Bożą cząstkę, żeby móc służyć innym ludziom. Każdy z tych darów Ducha Świętego jest potrzebny i mężczyznom, i kobietom. Dar rady, męstwa, pobożności, bojaźni Bożej i tak dalej. Właśnie po to, żebyśmy potrafili poradzić sobie z tymi różnymi sytuacjami, które są w naszym życiu. Przede wszystkim w rodzinie, w małżeństwie, jeżeli większość z Pań tutaj jest w tym powołaniu. To te dary mają wam służyć temu, żebyście mogły przejść przez ten etap waszego życia jak najlepiej. Przeprowadzić siebie, swojego męża i swoje dzieci. Wiele kobiet sobie z tym nie radzi, gubi się. I dzwoni do księdza, czy do konfesjonału przychodzi, zadaje trudne pytania. A ksiądz, mądry ksiądz powie, słuchaj, przecież tu się trzeba tylko modlić do Ducha Świętego. Bóg ci powie, co masz robić. Ty nie musisz tutaj przychodzić z każdą drobnostką, po prostu zacznij się modlić o dary Ducha Świętego. Bóg podpowie ci, jak masz rozwiązywać te trudne sytuacje, które pojawiają się w twoim domu. Kiedyś pewna pani, kiedy jej to poradziłem, przyszła po jakimś czasie i mówi, proszę księdza, to jest niesamowite, ale ja naprawdę już teraz sobie o wiele lepiej radzę w tych różnych trudnych sprawach, które pojawiają się w moim domu i z dziećmi, i z trudnym synem w wieku dorastania, i z moim mężem, który też ma swoje za uszami. Jest mi o wiele łatwiej. Sam Pan Bóg mnie przez to wszystko przeprowadza. To jest właśnie dobry owoc modlitwy o dary Ducha Świętego. Czego jeszcze chce Pan Jezus? Pan Jezus chce, żebyśmy budowali naszą mądrość na zaufaniu właśnie Jemu. Mądry człowiek ufa Jezusowi. Mądrość to zrozumieć, dlaczego Jezus kazał napisać świętej siostrze Faustynie na obrazie Jezu, ufam Tobie. Bo jeżeli ufam Bogu, to przychodzę do Niego we wszystkich swoich sprawach, we wszystkich swoich potrzebach. I u Niego szukam pomocy, nie u ludzi, którzy mogą wprowadzić mnie na manowce. I mądrość też polega na tym, że ja walczę o tego Chrystusa w swoim życiu. Walczę, kiedy się modlę, kiedy przychodzą rozproszenia. Ja wiem, że to ma sens. Pan Jezus obiecuje, że On bierze na siebie wszystkie nasze troski, że On je bierze do swojego serca. Jest taka piękna modlitwa, myślę, wszystkie tu Panie znają ją. Jezu, zajmij się Ty. I mądrość kobiety to zaufanie, że Jezus rzeczywiście zajmuje się moimi problemami, że ja nie muszę się martwić. Ja może tak powiem dość przewrotnie, ale jest w tym pewna odrobina prawdy. Tyle w nas, tym więcej zaufania w naszym życiu do Boga, im mniej zmarszczek na naszej twarzy. I zaraz zrobimy kontrolę. Ile któraś z pań ma zmarszczek, prawda? Więcej zmarszczek, oj, trzeba ufać bardziej Pan Bogu. Siwe włosy, o też, no ale tu panie się farbują, nic z tego nie będzie. Ale zmarszczki to jeszcze można, chyba że ktoś sobie coś tam strzykuje. Ale rzeczywiście ten człowiek, który ufa Bogu, to nie musi się tak wiele martwić, bo wie, że to już staje się zmartwieniem Boga, kiedy Jemu to wszystko oddaje. A więc to już się staje Jego troską. Nawet myślimy kiedyś, czy ja muszę Bogu konkretnie wyszczególniać, szczegółowo wszystkie sytuacje opowiadać. Czasami to tak muszę upominać w konfesjonale, jak przyjdzie jakaś pani i tak tłumaczy wszystko. Ona myśli, że no musi. Ja mówię, wiesz, tutaj gdzie ja siedzę, to też siedzi Pan Jezus i On o tym wszystkim wie. To ja jestem tylko Jego narzędziem po to, żeby rozgrzeszyć. Ale naprawdę nie musisz mi wszystkiego mówić. Ale ja chcę, żeby ksiądz to wszystko zrozumiał. Ja tłumaczę, ale to jest Pan Jezus, On to wszystko rozumie. Naprawdę sobie z tym poradzi. Jemu nie musisz tłumaczyć. No i tak trochę czasami jesteśmy. Chcemy Bogu wszystko wytłumaczyć. No nie, naprawdę nie trzeba wyszczególniać Mu wszystkiego. Raczej Pan Jezus chce waszej obecności. Mniej gadania, kiedy jesteś przed Najświętszym Sakramentem o sobie, o swoim życiu, przeżyciach, ale bardziej uwielbienia. O właśnie, uwielbienia. Ten czas niech będzie czasem adoracji, uwielbienia. Wyrazem miłości Twojej do Niego. A wszystko to, co potrzeba, będzie Ci dane. Im mniej mówisz, tym lepiej dla Ciebie. Ale im bardziej uwielbiasz, to już w ogóle najlepiej. Więc na to niech będzie przekierowana ta Twoja aktywność, spotkanie z Jezusem Chrystusem. Jezus także wie o naszych potrzebach doczesnych. Uwierzmy w to, uwierzmy w to. I tak jak już wspomniałem, prawdziwa mądrość to zrozumienie, że wszystko w naszym życiu jest owocem modlitwy. I mądrość polega też na podjęciu tego kolejnego kroku, że jaka jest moja modlitwa, takie jest moje życie. Taki jest stan mojej duszy, i taki jest stan mojego ciała. Jaka jest moja modlitwa? No i tutaj czasami mogą pojawić się bardzo konkretne wyrzuty sumienia, że może właśnie ta modlitwa nie była taka, jak być powinna. No to jeżeli kiedyś nie była, to niech od dziś będzie taka, jaka być powinna, porządna. Prawdziwa mądrość to zrozumienie słów Pana Jezusa: beze mnie nic nie możecie uczynić. Taka jest prawda. Prawdziwa mądrość to także oprzeć się całkowicie na mądrości Bożej, nie na swojej własnej. Oprzeć się na Jego woli, nie na swojej własnej. Już nie to, co ja chcę, ale to, co chce Bóg. To ja chcę, to niejedną kobietę wprowadziło w poważne problemy, które nieraz trwają aż do śmierci. Niech raczej będzie, Boże, to, co Ty chcesz. Moja wola jest błędna, chwiejna. Twoja jest pewna i bezbłędna. Ile modlitwy w naszym życiu, ile zaufania Bożej woli, tyle w nas będzie i miłości, i mądrości, i pokoju. I to będzie przemieniać nasze serce, czynić je ozdobą, czymś, co będzie przyciągać ludzi do was. Oni będą szukać u was właśnie tego, miłości, pokoju, waszej mądrości. Dziś wielu mężczyzn, jak te muchy, prawda, co tam lecą do takiego główienka, do truchła, no tak czasami lecą na te niektóre zepsute, gnijące kobiety. Ale też są mężczyźni, którzy szukają mądrości kobiet, szukają pokoju kobiet, szukają jej prawdziwej miłości, nie tej zmysłowej, nie tej związanej z ciałem, z fizycznością, z seksem, ale właśnie szukają jej mądrości, właśnie tego, co można znaleźć w Maryi, w Matce Bożej. Szczęśliwy ten mężczyzna, który znajdzie taką kobietę. Ale to właśnie trzeba sobie wymodlić, wyprosić. Jeżeli są jakieś wątpliwości, jak postąpić, pamiętaj też, nie jesteś sama. Właśnie. Bóg chce się posługiwać kapłanami, szczególnie w sakramencie pokuty, spowiedzi. Bóg będzie stawiał na drodze twojego życia różnych wartościowych, mądrych ludzi. Idź do nich. Ale też unikaj za wszelką cenę ludzi głupich, zepsutych, którzy niszczą ciebie, zatruwają tym, co w nich jest najgorsze, nieprzepracowane. Pamiętajcie, z kim przystajesz, takim się stajesz. Właśnie niedawno rozmawiałem z pewną kobietą, która pracując tam, gdzie pracuje, no nie ma niestety wielkiego wyboru, jeśli chodzi o jakość duchowa i nie tylko moralna, przede wszystkim koleżanek. I ona mówi, niestety ja pod ich wpływem się zmieniam. Zmieniam się na gorsze. Owszem, pilnuję się i to bardzo. Ale wiem, że już w pewnych sprawach jestem zepsuta. I teraz właśnie jest w rozeznawaniu, czy ona powinna tam być w tej pracy, czy raczej tę pracę zmienić. No właśnie, trzeba unikać takich ludzi. Niejedno małżeństwo się rozsypało, bo jakaś kobieta znalazła złe doradczynie, które dawały jej fatalne rozwiązania. Nie słuchała Boga, nie pytała, co powinna czynić kapłana w konfesjonale, ale posłuchała swoich głupich koleżanek. I niestety poszła na dno. Kolejna ważna rzecz, o której warto pamiętać, to na tym też polega mądrość kobiety, żeby nigdy, ale to przenigdy nie wchodzić w dialog z szatanem. On wykorzysta każdą waszą słabość, każde wasze zranienie, a szczególnie niskie poczucie wartości, żeby wam wmówić, że jesteś do niczego. Albo że twoje życie jest do niczego. Albo że ty się w ogóle do niczego nie nadajesz. Każda kobieta na każdym etapie życia jest takimi pokusami, myślami atakowana przez złego ducha. Tam, gdzie jesteś najbardziej poraniona, tam zły duch będzie wsączał się i wmawiał ci różne niestworzone rzeczy. I tutaj pamiętaj, nie wchodź w dialog z szatanem. Jeśli ty nagle gdzieś pojawia się w głowie myśl, jestem do niczego, no to wtedy raczej odbij natychmiast to, jestem dzieckiem Bożym. Jeżeli pojawia się myśl, nikt ciebie nie kocha, to od razu odbij tę myśl, kocha mnie Bóg, jestem Jego ukochanym dzieckiem. Nie wchodź w dialog z szatanem. To zajmowanie się sobą, swoimi emocjami, zranieniami, to najgorsza rzecz, jaką kobieta może sobie zrobić. I w końcu też mądrość kobiety to szacunek. Najpierw do swojego serca, który jest wyjątkową przestrzenią spotkania z Bogiem, wyjątkowym darem danym kobiecie. Jak kobieta zniszczy, zacementuje czy zabetonuje swoje serce, traci wszystko. Staje się takim potworem, niestety. Wiele takich kobiet. A więc miej szacunek do swojego serca. Użyźniaj to serce, kochając, dając miłość i prosząc Boga, to żebyś potrafiła kochać wszystkich ludzi, a najbardziej Boga. Miłość jest pomnażana i nasze serce uzdrawiane właśnie wtedy, kiedy jest w działaniu, czyli kocha. A więc szanuj swoje serce, nie oddawaj tego serca byle komu. Jeżeli jest poranione, natychmiast przekazuj je Maryi, niech ona to wszystko uzdrawia. Dalej, mądrość kobiety to szacunek dla swojej duszy, która, jak powiedziałem, jest nieśmiertelna i to jest jedyna rzecz, która pójdzie za tobą do nieba. A więc jej zbawienie, żebyś trafiła do nieba. Tak wiele błędnych decyzji kobiety, które niestety odcinają ją od Boga, od sakramentów, od możliwości zbawienia. Bo dla kobiety ważniejszy był na przykład jakiś mężczyzna niż zbawienie swojej duszy. Niedawno rozmawiałem z taką kobietą, która niestety podjęła taką decyzję błędną, że jest w rozwodzie z jakimś innym mężczyzną. Ja mówię, no zamykasz sobie drogę do sakramentów. Jak już się rozwiodłaś, no to niedobrze, ale jak będziesz sama, to będziesz mogła przystępować do komunii. Ale jeżeli się złączysz z kimś innym, no to już jest cudzołóstwo i nie będziesz mogła otrzymać rozgrzeszenia. Ona mówi, ale ja nie chcę być sama, ja się boję samotności, panicznie boję się samotności. No i tak jest samotna w tym nowym związku. I tak ten nowy mężczyzna nie dał jej tego, czego szukała, bo nie może jej dać tego, co może dać tylko Chrystus, może dać tylko Bóg. Żeby nie dać się w taką pułapkę wkręcić. Twoja dusza to twoja największa wartość i dbaj o to, żebyś w każdej chwili swojego życia mogła pójść do nieba, mogła się zbawić. Ja to szczególnie powtarzam młodym kobietom, które podejmują fatalne decyzje odnośnie swoich mężów, narzeczonych chłopaków, zupełnie nie troszcząc się o swoją duszę. Wybierają chłopaków, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z Bogiem. Nie modlą się i można powiedzieć nawet śmieją się z tych wartości. I one naiwnie myślą, że przecież oni mogą się zmienić, że w każdym człowieku jest jakieś dobro. O, co za naiwność. Ja nie mówię, że oni się nie zmienią. Może się zmienią, ale na pewno nie pod twoim wpływem. To raczej ty pod jego wpływem się zepsujesz. Taka jest prawda. A więc trzeba być też pokornym w stosunku do siebie samego. A więc dbaj o tą swoją duszę. I też dbaj o swoje ciało. Szacunek kobiety do swojego ciała, rzecz wyjątkowa, świadectwo wielkiej mądrości. Twoje ciało nie może być na sprzedaż, nie może być takie, jak wiele kobiet je traktuje. Jako produkt, przedmiot użycia, seksualnego rozpasania. I nie dziwmy się, że mężczyźni są tak zepsuci, bo niestety są kobiety, które no, są w stanie spełnić ich jakieś chore oczekiwania. A więc szanuj swoje ciało. To nie jest i nigdy nie będzie zabawka dla drugiego człowieka. Ale też sama szanuj swoje ciało, żeby inni szanowali twoje ciało. Kobieta, która szanuje te dary, które otrzymała od Pana Boga, troszczy się też, żeby inni w niej te dary szanowali. Takie powiedzenie, jeśli chcesz, żeby ludzie ciebie szanowali, szanuj samą siebie. Dbaj o to, w jaki sposób się ludzie do ciebie zwracają. Reaguj na wszelkie przejawy zła, uderzenia w Ciebie, w Twoją godność. Nie zgadzaj się na to. Ale przede wszystkim Ty sama nie prowokuj takich sytuacji, które byłyby oznaką braku szacunku do swojego ciała. I myślę też, że oznaką szacunku do siebie samego jest to, w jaki sposób się wyrażamy, czy dbamy o siebie, o swoje zdrowie, o swój ubiór. I przede wszystkim, czy jesteśmy skromni, pokorni, bo to jest właśnie jakaś oznaka wielkiego szacunku do siebie samego. To tak w paru punktach powiedziałem o tej mądrości. Można by jeszcze pewne punkty rozwinąć, no ale już nadchodzi godzina 20, a więc definitywny czas, kiedy powinienem skończyć. Czy może są jakieś pytania? No i słusznie. Ja już co najmniej dwa razy na ten temat jakieś konferencje nagrywam, one też są w internecie i taka najdłuższa konferencja, gdzie jest mnóstwo argumentów na ten temat, ona jest zatytułowana Tatuaże tak czy nie, więc warto to sobie znaleźć w internecie. I tam zaczyna się od tego, że tatuaż zawsze był znakiem w religiach pogańskich takiej inicjacji z tym światem duchowym, niestety demonów. I to był rodzaj paktu też z tymi demonami, takiego trwałego paktu, dlatego był tatuażem, że w sposób stały zostaje coś włączone w ciało człowieka, nieodwracalne. Tatuaż jest czymś nieodwracalnym. Taki stały pakt z tymi demonami, tak to było w przeszłości. I dlatego też w Piśmie Świętym jest zakaz tatuowania się w Księdze Kapłańskiej. Nie tatujcie się, nie będziesz się tatuował, bo to jest zawsze coś więcej, to nie jest ozdabianie ciała. Nigdy tatuaż nie był ozdabianiem ciała. Zawsze był to jakiś rodzaj inicjacji duchowej. Ciało jest świątynią Ducha Świętego, jest czymś nienaruszalnym. Nie wolno w taki sposób ingerować w swoje ciało. Więc nie wolno tego podejmować. I tutaj wielu kapłanów, egzorcystów ostrzega, że kiedy przychodzą osoby z różnego rodzaju zniewoleniami, to zawsze taki egzorcysta pyta, no, czy są tatuaże. Czasami nie musi pytać, bo te tatuaże są. Ja jako kapłan często spotykam się z osobami, które takie tatuaże mają, ostatnio z pewną 30-letnią kobietą. I ona mówi, najgorsza rzecz, jaką zrobiłem, to tatuaże. Ona mówi, że ma ich chyba 70 kilka na swoim ciele. Ona ma zaledwie 30 lat. I ona mówi, że pierwszy tatuaż zrobiła w wieku lat 18, a później to już leciało. Ona mówi, byłam przekonana, że to jest coś dobrego, fajnego, bo ona chciała się tak wyróżnić. Ona mówi, no, ale to było na takim etapie mojego życia, kiedy w mojej głowie to było wielkie G i takie brzydkie słowo, nie wypada w kościele mówić. Że w mojej głowie zamiast mózgu, rozumu, to było wielkie G. I dlatego się tak uszpleciłam. I mówi, że teraz w tym tygodniu będzie chciała podjąć pierwszą próbę usunięcia tego tatuażu, bo wiele z nich to są takie bardzo konkretne ilustracje osobowego zła, na przykład szatan, postać szatana, jakieś postacie, symbole śmierci. No, niestety zły duch tak pieczętuje sobie ludzi. Właśnie to, co jest w tym człowieku, on chce na trwały sposób przypieczętować i niejako, że ilekroć człowiek spojrzy w to lustro, to mam myśleć właśnie o tym złu, o tym szatanie. Ale też wielu ludzi zapomina, jakie to są skutki niestety też dla zdrowia. Tutaj z jednej strony dbamy o to, co jemy i tak dalej, powietrze, jakim oddychamy, a tutaj nagle dobrowolnie człowiek wbija w swoje ciało całą tablicę Mendelejewa, bo w tych barwnikach nikt nie wie, co tak naprawdę jest, jakie tam są metale, barwniki, z czego są zrobione. Tego nikt nie sprawdza, nie ma żadnych atestów. Jak jakiś tatuażysta mówi, tak, tutaj są atesty, kłamie, bo tego nie ma, tego w ogóle nie ma. I niestety jest bardzo, bardzo dużo chorób, bardzo ciężkich, poważnych chorób związanych właśnie z tym, że kiedyś sobie zrobiłeś tatuaż. To jest gwarantowana szybsza śmierć, gwarantowana. Piszcie sobie w internecie skutki tatuaży albo choroby związane z tatuażem. To wyjdzie wam mnóstwo artykułów naukowych i nie tylko, które będą wyliczały wszystkie choroby będące skutkami tatuażu. I jeszcze na koniec właśnie taka pewna pani do mnie przyszła, już starsza, i mówi, że no zrobiła sobie kiedyś taki tatuaż, no oczywiście to ciało później się zmieniało i tak dalej. Mówi, że teraz to jest coś tak ohydnego, ten barwnik się rozlał, te kontury i to wszystko, że ona się wstydzi nawet rozebrać przed lekarzem, bo to rodzi obrzydzenie. To miało być coś pięknego, ozdoba, a teraz to jest po prostu ohyda i ona staje właśnie tym wielkim brudem na swoim ciele. I tak komuś kiedyś się wydaje, że oto tak dla ozdoby, dla zwrócenia uwagi na siebie, dla zamanifestowania swojej odmienności, a potem człowiek tego bardzo, bardzo żałuje. Więc No, trzeba mówić o tym młodym, chociaż jak jest moda, to niestety jest bardzo, bardzo trudno. Jest dzisiaj tak wielki nacisk na tego rodzaju zło, ale no, jednak trzeba mówić, nauczać. Także taka moja odpowiedź na to pytanie. Proszę. No tak, i to jest bardzo trudna próba, zwłaszcza w tym świecie, gdzie tak wielu mężczyzn naprawdę się oddaliło od Pana Boga, że no właśnie trzeba zadać sobie pytanie, co jest dla mnie ważniejsze, czy mężczyzna, czy ta wieczność z Bogiem, bo no wystarczy porozmawiać z wieloma kobietami, no, które poszły na taki kompromis i w końcu się tam zdecydowały na relację z kimś takim przypadkowym, niepewnym i one bardzo cierpią później, no bo to jest krzyż. No weźmiesz sobie kogoś takiego, zdawało się, że to da ci szczęście, ten mężczyzna, tak bardzo go pragnęłaś, rodzinę, dzieci, a on zamienia twoje życie w piekło, twoje, twoich dzieci. I na szczęście są też takie mądre kobiety, ale zawsze widzę, że to jest powiązane właśnie jednak z tą pobożnością i z takim codziennym, autentycznie codziennym trwaniem przed Bogiem, bo kobieta pragnie mężczyzny, bo czegoś jej w życiu brakuje i jeżeli ona tego braku nie wypełni Bogiem, to ona się wykończy, albo wykończy innych, albo wejdzie w jakąś przypadkową relację i to ją wykończy, że ten mężczyzna ją wykończy. Więc każdy brak w życiu kobiety trzeba natychmiast zakleić Bogiem. Ja to nie mówię tylko o młodych, niezamężnych kobietach, ale także o młodych kobietach, które zostały porzucone przez swoich mężów, zdradzone i są same i wiedzą, że całe życie przed nimi, a tutaj nagle są same i się pojawia jeden, drugi, trzeci mężczyzna i pokusa może wejść w tą relację już niestety cudzołożną. Albo młode kobiety, może nawet i niekoniecznie młode, te, które są wdowami, ale też jednak może chciałyby wejść w jakąś inną relację i tu znowu jakiś żonaty mężczyzna się pojawia. No, jest brak i musi na to miejsce natychmiast pojawić się Bóg. Jeżeli nie będzie Boga, to pojawi się człowiek, ale to może się źle dla kobiety skończyć. A więc właśnie spotykam na szczęście takie mądre kobiety, które mają lat po 30, 36, 38 i na szczęście one mówią, że choćbym całe życie miała być sama, to wolę być sama, ale z Bogiem, niż z jakimś mężczyzną, ale ukrzyżowana, cierpiąca, doświadczająca najgorszych prześladowań. Nie ma dnia, żebym ja nie dostawał jakichś maili od takich poranionych kobiet, które opisują piekło swojego życia, małżeństwa. I wiele z tych kobiet mówi, to się stało dlatego, bo poszłam na kompromis, bo z tego mężczyzny uczyniłam sobie bożka, że nie słuchałam Boga, tylko posłuchałam człowieka, samej siebie i tak się to skończyło. Wiele z tych kobiet no, też jest przymuszanych przez swoje rodziny, bo one mówią, no to co, dalej będziesz sama, no co, może zakonnicą będziesz i tak dalej. One już czują taką presję, że no, idą już na byle co i to się kończy później byle jak. Rodziny naciskają na nie, ożeń się, wyjdź za mąż, a potem jak są problemy, to uciekają od takiej dziewczyny, ona szuka tej pomocy. No przecież namawialiście, to pomóżcie mi teraz, pomóżcie mi. Nie ma nikogo do pomocy. I to jest wielki dramat tych kobiet. Są straszliwie osamotnione. Więc nigdy nie wolno iść na takie kompromisy, bo życie ma się tylko jedno. Dobrze. To zachęcam, żeby się pojawiać na konferencjach i rekolekcjach jeszcze jutro i w sobotę. Jutro będzie dla mężów, dla panów. Mam taką książkę, już tu ksiądz o niej mówił, jak prowadzić dzieci do Boga. Zachęcam, ona będzie też w sprzedaży. No, jakby ktoś chciał nawet dzisiaj, to tu już w zakrystii można podejść. Jak nie, to w kolejne dni, to zawsze gdzieś tam będziemy sprzedawać po rekolekcjach. Zachęcam, bo to jest też taki konkretny materiał do tej formacji najmłodszych waszych dzieci. Czy to dla was samych, czy dla swoich dorosłych dzieci dać, córek czy synów. No, myślę, że tego rodzaju sprawy dzisiaj są bardzo, bardzo ważne. A więc warto z nich korzystać. To na zakończenie pomódlmy się, oddajmy Panu Jezusowi te wszystkie sprawy, o których mówiliśmy. Sami dobrze wiemy, gdzie jesteśmy najsłabsi, ale jeżeli nasze pragnienie trwania blisko Boga, tego, żeby przemieniał nas, nasze serce, żeby dawał nam szczególnie tego ducha mądrości, dar mądrości, będzie szczery, to ten dar od Boga otrzymamy. I prosimy o to przez wstawiennictwo Maryi, naszej Matki. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, takich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas daj. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.